żeby mógł, był w stanie krzyknąć Lechia jako Lach, to chyba, no na pewno to było w A-klasie jeszcze przed naszym historycznym awansem, bo Maciek z tego meczu od naszego kolegi przyjaciela to nawet dostał piłkę, która znajdzie się w muzeum na PGA Arena z historycznego awansu za klasy, obyś więcej tego przeżywać nie musiał. Chociaż źle nie było.
Tak się pytam, bo no, to pytanie, czy jest bezpiecznie, czy można właśnie takiego małego brzdąca no, wziąć?
Myślę, że strach ma wielkie oczy. Jeżeli ktoś zna i wie, jakie są ewentualne zagrożenia, to potrafi się przed nimi obronić. Nigdy nic się nie stało mojemu synowi na żadnym z wyjazdów, a był już kilkadziesiąt razy ze mną na wyjazdach tak naprawdę.
Macieju, a jak ty to wspominasz? Proszę cię bardzo.
No powiem tak, pasję na chodzenie na mecze zaszczepił mój tata. No strasznie mi się to spodobało, jeździł już na dużo wyjazdów, to był taki super klimat, można powiedzieć, taki rodzinny. Nie tyle co, jeżeli chodzi o stopień pokrewieństwa, tylko chodzi o to, o stopień naszych barw, czyli jak wiele jest mówi, że mamy, że wpłynie w nas biało-zielona krew, jeżeli chodzi o Lechię. To każdy z nas po prostu czuje się, no w jazdach, no jakby się zajął kosyką i po prostu...
Znasz wszystkich zawodników Lechii?
Wymieniłbym cały skład. To nie stanie żadnego problemu.
Pięknie. Dziękuję ci bardzo. Panowie też z Legii... Legia Chełmża, Błażej?
Moja historia kibicowania zaczęła się jakieś 4 lata temu. Pierwszy raz poszedłem z kolegą na stadion. Na początku byłem tak... Nie chciałem iść, bo w telewizji tam dużo słyszałem właśnie o tych burlach i tak dalej, ale poszedłem, się przekonałem, jak to naprawdę wygląda i teraz to jest moja pasja, to jest moje życie, tym się interesuję, codziennie czytam informacje związane z moim klubem, co się dzieje, kupuję sobie różne gadżety, szaliki i tak dalej. Na początku rodzice byli nieprzychylni temu, ale teraz jak się dowiedzieli, jak to naprawdę wygląda, to mnie wspierają w mojej pasji i na przykład sponsorują mi wyjazdy.
Czyli
tak żyje.
Synowi to nie szkodzi, tak?
Tak.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Karol.
Witam Państwa. Moja przygoda z kibicowaniem zaczęła się chyba tak jak we wszystkich innych przypadkach, czyli w dzieciństwie, kiedy to mój ojciec zabrał mnie na pierwszy mecz chełmżyńskiej Legii. Oczywiście było to kibicowanie, można powiedzieć, weekendowe, czyli od święta. Od razu dało się zauważyć, że atmosfera na stadionach jest porównywalna chociażby z atmosferą w kościele, dajmy na to. To jest, można też przyrównać kibicowanie do takiej pewnego rodzaju skupiania się wokół pewnej sfery sakrum. Dziecko dostrzega coś niezwykłego i dlatego chyba tak łatwo się zaraża kibicowaniem. Następnie, kiedy pierwszy raz poszedłem do Młyna, miałem kilkanaście lat, właściwie wydawało mi się to dosyć duże wydarzenie, że trzeba być dosyć odważnym, żeby móc chodzić na mecze. Wtedy jednak na jakiś czas zawiesiłem swoją aktywność jakby w świecie kibicowskim, dlatego że zawsze wymagano ode mnie, abym był takim grzecznym chłopcem, dlatego że teraz już jestem na trzecim roku studiów, zawsze wiadomo jaka kibica, jaką mają opinię wokół. Zawsze mówi się, że kibic jest to osoba pewna, tak jakby to określić, nieprzewidywalna, taka, która się poświęca, fanatyk, można powiedzieć. Okazało się trochę inaczej. Można jednak te dwie funkcje połączyć, bycia powiedzmy studentem, czy można naprawdę być wykształconym człowiekiem, a bez reszty poświęcać się swojemu klubowi, dajmy na to. Jakby renesans tego mojego kibicowania przeżywam właśnie teraz, dlatego że od jakiegoś czasu zaczynam jeździć na wyjazdy właśnie na mecze Legii Warszawy. My jesteśmy, jako Legia Chełmża, jesteśmy właśnie fanklubem Legii Warszawy. Zawsze staramy się chociażby drobną reprezentacją być na tych meczach i właśnie przeżywam teraz te momenty uniesienia wraz z warszawską Legią.
Dziękuję bardzo. Magdaleno, twój początek, jak pamiętasz? Dlaczego?
8 lat miałam. Tata mówi, że miał 9, jak pierwszy raz poszedł, to rok szybciej mnie zabrał. Mama mówi, zabierz gdzieś córeczkę.
Wydanie poprawione, tak.
Ja zaczęłam chodzić, potem jeszcze zabrał mojego brata, 6 lat młodszego. No, to były tak piękne czasy, pamiętam. I od tego czasu już się zaraziłam. Miałam 8 lat i chodziłam na wszystkie mecze, karnety, na długie sezony. To pamiętam, to jest właśnie to, co mówili wszyscy przede mną, bo mówię na sam koniec, Rodzynek. Chyba jako jedna kobieta, kobiety też kochają piłkę, też kochają kibicowanie, kochają właśnie, przygody.
Czym dla ciebie jest to kibicowanie? Bo tak niektórzy powiedzą, ale tam strata czasu, 22 godzin za piłką jedną i tak siedzieć, jeszcze jeździć za nimi.
To za piłką, ale to nie, to właśnie są przygody, to są ludzie, których się poznaje jeżdżąc w różne miejsca po całej Polsce. To są ludzie, to są kibice, których poznawałam w czasie wszystkich wyjazdów, kiedy byliśmy razem w różnych sytuacjach, cały czas wspólnie. To jest piękna zabawa.
A czy czasem, nie wiem, czujecie się jak rodzina? Bo rodzina to takie więzy, prawda? One, można powiedzieć, w rodzinie naturalne, a tutaj one się gdzieś wytwarzają, bo tak dzisiaj siedzicie przy wspólnym stole, tak myślę chociażby o tych kibicach Legii Chęża, was jest tu aż 5, pewnie normalnie byście się nie znali. A ze względu na to, że gdzieś jest drużyna i to nasze kibicowanie, poznaliście się i jesteście ze sobą.
Prawda, takich braci się nie traci. Bardzo znane hasło kibicowskie. Nam też różne są zgody, po całej Polsce się jeździmy. Mamy na przykład Zagłębie Sosnowiec, Pogoń Szczecin, Olimpia Elbląg, wspólne przyjaźnie. To jest coś, co...
A no można powiedzieć, że taka pierwszoligowa drużyna, taka super, to tak, to można im kibicować. Zawsze są u góry. A nieraz trudniej jest kibicować tym, którzy gdzieś no częściej przegrywają, gdzieś, no nie wiem, słabsza kadra.
To Lechia, jak wspominali wcześniej o A-klasie, to może powiedzieć, tak samo Zagłębie Sosnowiec.
Tak, też nie jest trudniej, bo drużyna piłkarska to nie klub dla kibica, no, to jest właśnie środowisko bardziej. I obojętnie, czy klub gra w szóstej lidze, czy w Ekstraklasie, czy nie wiem, zdobywa Puchar Europy, to się liczy no, wierność swoim tradycją, wspólnocie. To są właśnie takie, jak tutaj było powiedziane, no przyjaźnie na całe życie, które trwają pomimo tego, że no różnie bywa. I zresztą w Polsce znajdziemy wiele przykładów. Myślę, że to jest też jakiś fenomen środowiska kibiców, że niektóre kluby istnieją tylko dzięki temu, że miały wiernych kibiców. Przykład Lechii jest tutaj takim modelowym, bo to był pierwszy przykład, kiedy drużyna z A-klasy, z ostatniej ligi, przeszła piękną drogę do Ekstraklasy. Dzięki temu, że kibice się zmobilizowali, że się składali w pierwszych latach, organizowali drużynę, rozgrywki, ale jest takich więcej przykładów. No Zagłębie, Sosnowiec, tutaj dzisiaj słyszałem jeszcze o innych klubach, tak samo Zawisza Bydgoszcz w ostatnim czasie. No wiele przykładów jest, które właśnie świadczą o tym, że bycie kibicem to tworzenie pewnego środowiska związanego z regionem, z pewną kulturą, tradycją, z pewnymi wartościami i one mobilizują tych wszystkich ludzi, którzy są kibicami właśnie do tego, żeby tą wierność zachować nawet w trudnych chwilach.
Na stronie kibice.net znalazłem taki alfabet kibica. No między innymi awantura, bandytyzm, nienawiść, też są takie słowa, bo wy pewnie wiecie i dzisiaj też to gdzieś tam się potęguje, może przez media, może ktoś chce coś ugrać i pewnie dla was jest to krzywdzące, jak każdy musi jakoś tam etykietę przykleja, gdyby się zaczęli mówić o tym, co robicie poza właśnie oglądaniem czy kibicowaniem. I ze względu na to, że jesteście kibicami, to nam się otwierają oczy, ale coś takiego też ma miejsce, to się nieraz próbuje jakoś tam wykorzystać, przecież plany nawet były takie, może mecze bez kibiców, to jak drogi bez kierowców, prawda? Są wypadki, no to nie puszczajmy samochodów, czy nikogo na autostrady, czy na drogi szybkiego ruchu. Czy to są rozwiązania? Co wy powiedzielibyście o tym właśnie awantura, bandytyzm, nienawiść?
Ponieważ jesteśmy podobno pseudo, czy część z nas jest podobno pseudo kibicami, więc ja powiem, że są to pseudo rozwiązania, chociaż to zamykanie stadionów, ponieważ piłka nożna jest właśnie, oczywiście nie jest sportem dla grzecznych chłopczyków i nikt z nas tutaj nie mówi, że w tej pasji, którą nazywamy kibicowaniem piłki nożnej, nie ma jakiejś odmienności od innych dyscyplin sportowych, nawet w grach zespołowych. Inaczej reagują kibice siatkówki, inaczej kibice piłki ręcznej, jeszcze innych gier, nie tylko zespołowych. To jest po prostu taka odmienność i na pewno nie należymy do grupy osób, które są, że tak powiem, grzeczne, ale wśród nas są oczywiście, tak jak w całym społeczeństwie, ludzie bardziej agresywni, mniej agresywni, niektórzy rzeczywiście mylą stadion z miejscem, powiedzmy, którym powinni się, że tak powiem, spotykać, chociażby jakiś tam ringu czy areny. Natomiast tak na dobrą sprawę, ja jeszcze tylko wrócę do tego, co wcześniej ksiądz tutaj bardzo nas wypytywał o tej, czym jest to kibicowanie, to ja powiem taki przykład z dalekiej Austrii. Tam jest taki w Salzburgu klub, nazywa się Red Bull Salzburg. Jak sama nazwa mówi, sponsorem tego klubu jest bardzo bogaty koncern Red Bull. No, międzynarodowy koncern, duże pieniądze. Proszę sobie wyobrazić, to jest informacja dla wszystkich nas tutaj słuchających, że tamtejsi kibice, też niezbyt grzeczni w swojej historii, tam można byłoby patrzeć, ale w takiej miłości swojej do klubu, pomimo, że wybudowano tam piękny, nowoczesny stadion, kupili sobie zespół, znaczy oddali tę nazwę tego klubu koncernowi Red Bull, ale tylko w tej części Salzburg, a FC Salzburg, czyli ten klub, który tam był, kupili sobie piątą albo szóstoligową drużynę i ta drużyna gra w tej klasie rozgrywkowej, tak jakby u nas, jak koledzy mówili, mniej więcej w A-klasie i ci kibice chodzą na te mecze, to są na pewno niższym dużo poziomie technicznym i wykonania tych piłkarzy, natomiast oni bardziej tam w Salzburgu, jakby ktoś się przyjechał, zapytał się, to kochają FC Salzburg niż Red Bull Salzburg, który jest owszem piękny, wspaniały, z tą całą buchalterią, bogactwem, natomiast to nie jest ten klub w sercu, który ma prawdziwy Salzburżanin.
A inne kibicowanie jest za Polską, gdy gra Polska, czy jak za swoją drużyną, tą umiłowaną, tą, za którą się jeździ, której losy się śledzi?
No myślę, że jest trochę inne, dlatego że tak naprawdę no jest to inne poczucie wspólnoty, kibice reprezentacji. Jeżeli jedzie się na mecz reprezentacji, to bardzo często osoby, które stoją obok ciebie, są to osoby anonimowe, z którymi się nie utożsamiasz tak mocno, tak silnie. Tak regionalnie bym powiedział, tak? Jest to inna forma dopingowania, ponieważ mamy, to jest jakby dopingowanie, które nas w jakimś sensie łączy, tak? Czyli jedziemy na reprezentację, jedziemy dla reprezentacji, tak? Nie dla własnego klubu jako takiego, więc jest kwestia uniwersalności przyśpiewek, pewne przyśpiewki, które stosujemy na co dzień, które się odnoszą do klubu, już nie pasują, prawda? Ze względu na to, żeby nie potęgować pewnych zjawisk, a także nie drażnić się między sobą. Także myślę, że jest to inna skala, trochę inna skala emocji, chociaż zachowania i mechanizmy są podobne, bo wszyscy, no nie przestajemy być ludźmi, nie przestajemy być kibicami.
To jeśli mówimy o kibicowaniu, o dopingowaniu, tak, o sposobie dopingowania, ale jednak reprezentacja to też reprezentacja i bardzo dużo klubów jeździ także za swoją reprezentacją, także ten nasz ruch kibicowski często za reprezentacją jeździ, bo jest to nasza reprezentacja, nasza ojczyzna, więc wydaje mi się, że to jest takim naszym obowiązkiem jako kibiców także reprezentację naszą wspierać w różnych meczach.
Euro 2012, przygotowujemy się do niego z różnych stron, prawda? Budujemy stadiony, całą infrastrukturę i ostatnio dosyć głośno było, ta audycja też no, ma temu służyć, żebyśmy próbowali się wypowiedzieć, żeby opinii publicznej przedstawić też, no nie wiem, nasze argumenty, żeby ktoś gdzieś usłyszał, chciał zobaczyć nas inaczej. Albo właściwie. Pan Jacek, pan Marek?
Pan Marku. No, ja myślę, że wszyscy ci, którzy przyjeżdżają do Polski i mieliśmy tego przykłady w relacjach dziennikarzy jeszcze przed rokiem, przed dwoma, przed trzema, dziennikarzy z zagranicy, którzy na przykład relacjonowali mecze Legii czy Lecha, to byli wręcz pełni zachwytu tego, co się działo, tego wspaniałego dopingu na trybunach. to teraz w tym roku troszeczkę się popsuło, ponieważ nasze media, niektóre, tak jak tu kolega mówił, trzyliterowe telewizje i tak dalej, psują tą atmosferę i starają się zohydzić to, co się dzieje tutaj u nas na stadionach kibicom zagranicy. Natomiast ja myślę, że do tej pory to naprawdę kibice robili wspaniałą atmosferę, no oprócz tych takich różnych tych antyreklamy, którą w ostatnim czasie dzięki tym działaniom rządu i mediów zostały zrobione, to...
Czujecie się pokrzywdzeni? Bo to przecież te przyśpiewki są różne, prawda, i różnym śpiewacie, nie tylko piłkarzom, rozwieszacie różnego rodzaju transparenty.
Ale pokrzywdzeni na jakiej zasadzie?
No, że to też taka łatka, no bo raz awantura, raz burda poza stadionem, a
znaczy,
teraz
ruch,
gdzieś...
To też jest, w tym roku to wszystko wyszło, natomiast ruch kibicowski w ciągu ostatnich lat przeszedł olbrzymią ewolucję. Naprawdę kibice, no ktoś tam mówi, nienawidzą się czy nie lubią bardzo, bo to się używa różnych mocnych słów, no bo na tym polegają te emocje, że jednak jest mecz, my między sobą rywalizujemy, nie tylko piłkarze, ale i kibice rywalizują na trybunach. Na tym to wszystko polega, to jest ogrom emocji. Także też tu przestroga dla władz, które próbują zwalczać te emocje. Z emocjami nikt nie wygrał i nie udało się też żadnym władzom. Natomiast kibice coraz bardziej, oprócz tego, że się nie lubią, ale się szanują wzajemnie. Tych kibiców z przeciwnych drużyn, którzy przestrzegają jakichś zasad, które między sobą ustalamy, się szanuje. Możemy się nie lubić, ale się szanujemy. Także w tej chwili to naprawdę jest demonizowanie ruchu kibicowskiego większe niż na to zasługuje. Ewolucja idzie w kierunku, uważam, że bardzo pozytywnym i to, co się w Polsce dzieje, to jest naprawdę w porządku. Powiem jeszcze coś takiego, że mamy kolegę, który w Hiszpanii jest animatorem ruchu, w zasadzie można powiedzieć od początku, taki ultrasowski ruch tworzył w znanym hiszpańskim klubie, to tam prezes zarządu klubu, no, można powiedzieć Atletico Madryt, on pieniądze daje na to, żeby ten ruch podtrzymywać, żeby coś się działo na trybunach, żeby to nie był pikniki, jak to się u nas mówi, żeby nie przychodziły tylko pikniki na trybuny, tylko żeby te trybuny żyły, bo jak żyją trybuny, to i na boisku udziela się to piłkarzom. To przyciąga reklamodawców. Wszystkich. Przez przykład warszawskiej Legii, gdzie to, że na trybuny żyły, że naprawdę na trybunach działo się wiele, no wspaniałe oprawy, wspaniały doping, zaczęło przyciągać ludzi ze świecznika, tak, aktorów, artystów.
Że inni tego pożądają i nawet wydają na to pieniądze, a was się
tak,
troszeczkę próbuje...
Oczywiście, że tak. W niektórych krajach jest tak jak mówię w Hiszpanii, że wydaje się na to pieniądze, żeby pobudzić ten ruch kibicowski, żeby on był bardziej aktywny na trybunach. Żeby nie było tylko jedzenie popcornu, czy po prostu, bo to jest cała poetyka futbolu i kibicowania futbolu. No, każdy w filharmonii inaczej się ludzie, innych doznań oczekują ludzie w filharmonii, inaczej na koncertach różnych zespołów, czy rockowych, czy hip-hopowych, gdzie jest to poczucie wspólnoty potrzebne. Inaczej to jest specyfika, to jest coś specyficznego, oczywiście. Znaczy może jeszcze, zresztą później może porozmawiamy o tym, porównuje się w tej chwili do tego, co się w Anglii wydarzyło, że w Anglii zwalczono. Tam poszły, gra o wielkie pieniądze. W Anglii zamieciono problem pod dywan, bo wszystko to, co było negatywnego, to wcale nie zwalczono przyczyn, tylko zamieciono pod dywan, przeniesiono to na osiedlach. Mówię to już dla specjalistów, ale ktoś, kto się tym interesował, to wie, że tak jest. W niższych ligach toczy się. Także tu fałszywych argumentów, różnego rodzaju przekłamań, zakłamań, wręcz oszustw się używa tylko, żeby uderzyć w kibiców polskich.
Pan Łukasz.
Tak, zauważmy, że poziom piłki w Polsce i nie tylko w Polsce, w wielu państwach takich jak Węgry lub innych, jest bardzo niski. I jedynym argumentem, który może przyciągnąć ludzi na stadiony, są właśnie te nasze oprawy, ta nasza pasja, której poświęcamy czas i żyjemy tym, robimy oprawy, jeździmy za klubem na mecze do innych miast, tam dopingujemy nasz klub, to wszystko przyciąga innych ludzi, bo po prostu widzą. To jest blaskiem każdego meczu, bo ludzie nie chcą oglądać nudnych, powiedzmy to sobie szczerze, nudnych meczy. Taki mogą sobie obejrzeć w telewizji, a przychodzą na stadion, aby poczuć tą atmosferę, której nie przeżyją, nie przychodząc na jakieś spotkanie.
Wspomniani właściciele Red Bull Salzburg, przepraszam, że znowu się posiłkuję tym przykładem, mają tak zwany młyn, to dla niewtajemniczonych to jest to jest ta grupa tych osób, ultrasów, którzy tam prowadzą cały ten równy doping. I wszyscy na nich patrzą, oni właśnie robią te najlepsze oprawy. I ten cały młyn w Salzburgu, proszę Państwa, jest opłacany przez właścicieli Red Bulla i przyjeżdża z Wiednia. Ci chłopcy w ilości tam, dziewczyny w ilości 100 osób przyjeżdżają na każdy ważniejszy mecz, a może na każdy do Salzburga, żeby dopingować, znaczy prowadzić ten młyn. Czyli dla kogo to jest robione? To jest dla pozostałej publiki, która zostawia tam duże pieniądze, bo pozostała publika, którą nazywam tu również w Polsce, i proszę się o to nie obrażać, piknikami, to są ci, którzy przychodzą na mecz właśnie, po pierwsze, żeby mają pieniążki na to, żeby razem z dziećmi, często z całymi rodzinami, kupić sobie tam ten popcorn, czy jakieś inne rzeczy, zapłacić za niezbyt zawsze tanie, ale posiłki i przy okazji popatrzeć właśnie, jak się dopinguje, bo oni sami lubią właśnie popatrzeć, jak ten młyn działa, jaki jest ten właśnie doping tych ultrasów. I to w świecie normalnym, a przecież żyjemy w świecie również pieniądza, jest doceniane wszędzie i opłacane. Dlatego jestem zdziwiony, w ogóle jesteśmy zdziwieni, że przy okazji być może walki z chuligaństwem chce się, wyleje się może dziecko z kąpielą, jak niewątpliwie jest tutaj ruch ultrasowski, który jest najbardziej zdrowym ruchem w tym naszym środowisku kibicowskim, bo on pokazuje całe to oblicze i urodę tej publiki, tą różnorodność miast, miejsc i historii tych klubów.
Dziękuję. Magda, chciałaś coś powiedzieć?
Tak, chciałam powiedzieć, że... O Jezu, przepraszam.
Dobrze będzie, dobrze jest. Ja mam pytanie, bo tak mówimy o tym, że gdzieś tam jakieś narastają represje, coś takiego, coś się dzieje, prawda? Bo to tak jakby wy robicie swoje, a ktoś próbuje powiedzieć, że o tak nie możecie, że nie możecie takiego plakatu, nie możecie gdzieś takiego czy innego słowa użyć i stowarzyszenie właśnie kibicowskie, Ogólnopolski Związek Kibiców, czy inne nieformalne grupy współpracujące z wami podjęły decyzję o rozpoczęciu protestu do czasu zaprzestania narastających represji. Nawet pojawiło się takie oświadczenie, wspominałem o nim w telewizji. Jak to było? Jak to jest też odebrane? Czy dlaczego? Z racji jakich?
No tutaj to już niestety, ale trzeba powiedzieć, że sprawy czasami idą, czy w ogóle idą w niebezpiecznym kierunku, ponieważ próbuje się ten temat bardzo mocno upolitycznić z jednej i z drugiej strony zresztą, ale ta strona silniejsza w tym konflikcie, zdawałoby się, że silniejsza, posiadająca aparat represji w postaci policji, a teraz wiemy, że to już nie są żarty na ten temat, że różne trzyliterowe służby zajmują się nami, czyli tymi ludźmi, którzy w tym środowisku kibicowskim chcą działać dalej, więc utrudnia nam się życie, ponieważ jednoznacznie się nas wrzuciło tutaj do worka razem z tymi ludźmi, którzy być może zakłócają porządek publiczny. Od tego zresztą są sądy, a nie powiedzmy prasa czy inne media, które od razu rozstrzygają często na naszą niekorzyść te czy inne zachowania naszych kolegów. Natomiast no, jest niebezpieczny kierunek taki, że rząd używa tak ciężkich ciał w postaci właśnie służb do tego, aby nasze środowisko podzielić, żeby zmarginalizować rolę poszczególnych działaczy, żeby uprzykrzyć im w życie, bo często jest taka zasada, że jeżeli żyjemy obok jakichś ludzi w blokach, w domach i przyjazd policji, nigdy to nie jest jakaś miła rzecz, prawda? Ludzie, że tak powiem, domyślają się nie wiadomo jakich rzeczy. Sam osobiście i wiele moich kolegów dostałem się do sytuacji takiej, kiedy podjeżdżali policjanci, wypytywali, czym my się zajmujemy i tak dalej, i tak dalej. Co dla ludzi, którzy prowadzą, pracują, studiują, uczą się, prowadzą biznes, może de facto powodować jakieś nieprzyjemne sytuacje i w opinii publicznej można, że tak powiem, urosnąć do roli jakichś nie wiadomo jakich bandytów, a nimi na pewno nie jesteśmy.
Ja myślę, że w kontekście tych transparentów warto także dodać, że bo dzisiaj są te słynne transparenty antyrządowe, że ta walka się zaczęła nieco wcześniej i takim pierwszym ukaranym transparentem w Polsce był transparent 17 września 4 rozbiór Polski, że dzisiaj w wolnym polskim państwie nie można wywiesić transparentu Katyń zbrodni ludobójstwa, że w tej ostatniej, w przedostatniej kolejce ligowej w tym roku miał się nie rozpocząć mecz w Gdańsku, tylko dlatego, że kibice Lechii wywieźli transparent 13 maja, Ojcze Święty, pamiętamy o zamachu w modlitwie, więc to nie jest tylko walka z tymi transparentami antyrządowymi, ale w ogóle z taką wolną, patriotyczną myślą, która się na stadionach pojawia. I tutaj dochodzimy do pewnego paradoksu i jakiejś paranoi. W momencie, kiedy ruguje się historię ze szkół, kiedy się próbuje zakłamywać polską historię na zachodzie Europy, kiedy państwo polskie nie potrafi dobrze sprzedać tych chlubnych kart naszych dziejów, opowiedzieć o polskich bohaterach, i w momencie, kiedy młodzież sama się organizuje i wywieszają na stadionach wzruszające transparenty, bo to jest wzruszające, że dzisiaj, kiedy się już młodzież od czci wiary odsuwa, kiedy się mówi, że brakuje w sercach polskiej młodzieży patriotyzmu, nagle na stadionach, gdzie jest, nie wiem, 10, 20, 30 tysięcy młodych ludzi, pojawiają się właśnie takie transparenty, które przypominają trudne i piękne karty polskiej historii, no się z tym walczy i to jest chyba coś nie tak. Można się zadać pytanie, czy my żyjemy rzeczywiście w polskim i wolnym kraju w takim razie.
Idziemy dalej. Kibice, co robicie poza? Bo jeżeli mówimy o tym wymiarze rodziny, tej wspólnoty, wy się czujecie też, no bo kiedyś tak mówiło, że uczyło się patriotyzmu, o czym ksiądz też wspomniał. Teraz, co idzie dalej za waszym zaangażowaniem w to kibicowanie, bo wy się poznajecie, wy się zawiązujecie stowarzyszenie, wy się czujecie nie tylko mocni i silni na stadionie i z tej racji niektórzy może boją się tej siły, że to coś znaczy. Co jest poza stadionem?
Ja myślę, że najważniejsze, bo tu Jacek pięknie przedstawił, bo on najbardziej zaangażowany był z nas wszystkich w zarząd Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Kibicowskich, ale warto powiedzieć, że właśnie dzięki temu, że w takie stowarzyszenia w Polsce powstały kibiców różnych klubów, różnej klasy, to całkowicie zmienił się obraz kibicowania w Polsce. Ci, którzy chodzą na stadion nie 10, 15, ale 20, na 30, 40 nawet lat, a ruch kibicowski w Polsce zaczął się rodzić w latach 70., to mogą powiedzieć, że dzisiaj zupełnie inna jakość jest pod każdym względem, od właśnie tych opraw ultrasowych, po bezpieczeństwo na stadionach. Dzisiaj sama policja w raportach przyznaje, że stadiony w Polsce są bezpieczne jak nigdy dotąd. I to jest właśnie zasługa stowarzyszeń kibiców i cała inna masa różnych działań, bo w telewizji pokazuje się tylko awantury, prawda, kibiców w złym kontekście. Natomiast nigdy nie mówi się o całej masie niezwykle pozytywnych poczynań, takich jak chociażby działalność charytatywna. No nie wiem, czy jest ogólnopolska strona tych stowarzyszeń kibiców i tam są wymienione wszystkie działalność poszczególnych klubów. Organizowanie paczek na Świętego Mikołaja, dla biednych dzieci wypraw do szkół, wakacji, pomaganie, wspieranie domów dziecka, organizowanie turniejów piłkarskich, wspieranie nawet do karmienia. Powodzianą, nie wiem, krwiodawstwo honorowe, czy teraz na przykład akcja, która też się rozprzestrzenia po polskich stadionach w obronie polskiego Lotosu na przykład. Dzisiaj warto wiedzieć, że właśnie dzisiaj pracownicy Platformy Wiertniczej podjęli głodówkę właśnie w tej samej sprawie. I to są wszystko bardzo pozytywne działania, o których w ogóle się nie mówi. I teraz można zadać pytanie. Jeżeli rzeczywiście chce się walczyć z chuligaństwem, to w takim razie, czy w ramach prewencji nie pokazywać właśnie tych pozytywnych działań kibiców? Bo jeżeli się pokazuje tylko chuligaństwo, to moim zdaniem może tylko tych, którzy, nie wiem, lubią się pobić, czy jakieś mocne wrażenia zachęcić do tego, żeby takie burdy na stadionach szczynać. Natomiast moim zdaniem przeciwdziałanie takim zachowaniom to właśnie pokazywanie tych wszystkich pozytywnych aspektów ruchu kibicowskiego. No i pytanie, dlaczego tak się nie dzieje?
Kto jeszcze?
Tym bardziej, że jakoś mam wrażenie często, że ponieważ że promowana jest przez oficjalne władze i przedłużenie UEFA, czyli PZPN i lewackość, to nie znaczy, że my jesteśmy tutaj wszyscy kibice, jesteśmy prawicą czy lewicą. Nie, to tak nie jest. Kibice są tak jak całe społeczeństwo podzielone, powiedzmy, i w zakresie sympatii politycznych. Natomiast jest przedziwną rzeczą, że często takie koszulki jak koszulki z panem zbrodniarzem, niewątpliwie Che Guevarą czy innymi, jakoś nie przykuwają uwagi od tak zwanych obserwatorów PZPN-u i mecze z tego powodu nie są przerywane. Natomiast jeżeli pojawi się napis lub nazwa, która kojarzy się obserwatorom tego związku z, no raczej z tą prawą sceną życia politycznego, natychmiast jest przerywany mecz. I o co tutaj chodzi? Na przykład jest taka dosyć silna i grupa kibiców Legii Warszawa, Old Fashion Club. Oni mają swoje hasło, ja powiem po polsku, lepiej być martwym niż czerwonym. Natomiast jest to hasło, które jakbyśmy prześledzili jego historię, egzegezę tego całego sformułowania, żeby dokonali, to po prostu wcale nie ma to znaczenia takiego, jakiego od razu się tam przypisuje ze strony władz państwowych. I nawet opublikowany oficjalny katalog tak zwanych znaków i czynów zakazanych na stadionach jest oparty wyłącznie o jedyną organizację, która się nazywa Nigdy Więcej. Jest to taka przybudówka lewicy, która po prostu pan szef tej organizacji, pan Purski, widzi tylko we wszystkich znakach na stadionach jakieś takie, nie wiem, prawicowe, faszystowskie wręcz historie, więc te wszystkie rzeczy powodują, że my, pomijając, że mamy osobiście codziennie dużo pracy, żeby przygotować się do tego meczu w niedzielę, ultrasi przygotowują wszystkie to, jeszcze się musimy zastanawiać, czy broń Boże będziemy poprawni politycznie, czy broń Boże komuś tam nie będzie przeszkadzało, żeby mieć pretekst, żeby przerwać na przykład mecz piłkarski. Także no, nie jest ciężko być, nie jest łatwo być kibicem, ale no, nie dajemy się, bo takie jest nasze już przeznaczenie, żeby walczyć.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dzisiaj kibice różnych klubów. Zapraszam na rozmowę. Kibice nadzieją polskiej piłki. Telefony do studia, do Radia Maryja. 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa. Telefony dla słuchających nas poza granicami 655 23 33 i 655 23 66. Proszę bardzo.
Cześć Boże, mówi Armin z Warszawy. Cieszę się, że jest bardzo ta audycja. Cieszę się, że są kibice wszystkich klubów, w większości. Bardzo się cieszę, ale mam taką prośbę i przypominam sobie młode lata, jak chodziłem na stan dziesięciolecia, jak tam była gwardia, grała z innymi klubami, bramkarz Pociarch i wielu innych. Wiadomo, że nie było tej wulgaryzmu, tych innych rzeczy, ale można zrozumieć, że komuś zależy w tej chwili, żeby ten wulgaryzm na stadionach był, bo mianowicie przede wszystkim kiedyś pokazali w telewizji, że jest liga chuliganów, takich ludzi z marginesu społecznego, gdzie się biją. I dla mnie, jak kiedyś pokazali tą ligę w telewizji, to dla mnie było zbulwersujące. Czy to nie są ludzie specjalnie, żeby robili zadymę na stadionach, żeby ta druga połowa mądrych ludzi, którzy kochają sport, żeby przeszkadzać w oglądaniu. I ja uważam, że cieszę się, że się wszyscy jednoczycie przeciwko temu złu, które w tej chwili próbują oni na stadionach. Bo to jest tło polityczne, widać na każdym kroku. Ale cieszę się, że wszystkie kluby łączą siły i to się rozegra przy najbliższych wyborach. I życzę, żeby wybrać mądrze i po polsku. Z Bogiem i niech żyją nam kibice polscy. Z Bogiem.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Ktoś słowo? Czy odbieramy następny telefon? Następny. Proszę bardzo. Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jesteśmy na antenie już. Pana imię?
Wojtek z Bochum. Z Niemiec.
Proszę, panie Wojtku.
Tak, to znaczy... Ja przez 19 lat mieszkałem w Polsce, w Opolu, można powiedzieć, no przez pamiętam w Kędzierzynie Koźlu. I jestem po prostu tego zdania, wiem, że to zabrzmi trochę paradoksalnie, co teraz powiem, ale że nasza siła Polski to są tak naprawdę kibice. To ja to tak wiem, że tu na zachodzie zawsze, gdy się coś wydarzy z naszymi kibicami, z kibolami, ponieważ tych tylko tak można nazwać, gdy zrobią to jakąś rozróbę, to nagłaśniają na zachodzie podwójnie albo nawet i potrójnie, żeby ośmieszyć nas. Bo tak naprawdę oni zazdroszczą nam tego, że my potrafimy zrobić tak piękne widowisko. Ja nie wiem, czy interesujecie się może skokami narciarskimi. Przecież na zachodzie Europy nie ma nawet w połowie tak pięknych atmosfer jak w Polsce, w Zakopanem, czy no w ogóle tam, gdzie są Polacy, gdzie przyjadą całą masą, to nawet w Czechach, jak były skoki, pamiętam, to zawsze potrafiły być na bardzo dobrym poziomie.
Czyli jedno to, co robi Adam Małysz, czy robił Adam Małysz, a drugie to, co kibice, co?
Oczywiście, że kibice trochę go pociągnęli. A druga sprawa to tak samo siatkówka. Przecież to chyba nie jest tajemnicą, że Polska słynie z najlepszych kibiców siatkówki, być może na całym świecie. No być może państwa Europy, Ameryki Południowej, takie jak Brazylia czy Argentyna, to mają również podobnych żywiołowych fanów, ale chodzi mi o to, że Polacy i właśnie nie ma rozrób na siatkówce. To jest jeszcze bardzo ważne, że potrafią iść, żeby się zabawić, żeby kibicować i potrafią kibicować wszystkim. Czy na przykład w tenisie, tak słyszałem, teraz jest nasza Agnieszka Radwańska, że także kibice polscy, którzy jeżdżą za nią, to potrafią kibicować i tej jej przeciwnicy, gdy są mecze z kimś tamkolwiek. Tak więc ja to mówię teraz przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy. Ja już to ogłosiłem tutaj wszędzie wobec, że Polacy zdobędą mistrzostwa Europy. Ja to powiedziałem. Jestem głównie pewny tego z powodu naszych kibiców. Otóż wiem, ile zła potrafią zrobić, ile głupoty, ale są to mniejsze grupy kibiców, którzy to robią, których trzeba by stłumić po prostu albo ich wyrzucić, no bo oni być może nieraz są, oni idą z agresją na stadion i się wszyscy ich boją. Ja wiem, bo ja chodziłem na Odra Opole i tam po prostu był mi strach po meczu iść na stację PKS, autobusu PKS, żeby mnie nie zaatakowali. Naprawdę było to niebezpieczne, no ale ja chodziłem tak, że tak powiem, jak mały chłopak, no tak starałem się nie afiszować się za bardzo sprawy sportowe, z nimi tam nie dyskutować, jak to nawet też zaczepiali, to ja odczepcie się, ja szedłem zawsze swoimi drogami, że tak powiem, no ale...
Piękne dzięki, panie Wojtku.
Tak. Ja dziękuję również bardzo. Pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy. Szczęść Boże Panu.
Trzeba skomentować, że taki obraz polskiego kibica i sytuacji na stadionie, jaki przedstawił nam tutaj pan, to było jakiś czas temu właśnie i teraz jest zupełnie inaczej. Teraz to jest 1% bezpieczeństwa na stadionach się coraz bardziej poprawia, przychodzą całe rodziny z dziećmi i naprawdę nie ma się czego obawiać, a rząd przedstawia nas, tych robiących oprawy, które przyciągają wzrok, tak, tysiąca kibiców na stadionie i bardzo im się podobają, w których też w tworzeniu wielokrotnie uczestniczyli także oni na sektorach rodzinnych. To jest właśnie to, że potrafimy się też zjednoczyć, pokazać właśnie, że jesteśmy razem na stadionie i tworzymy jakąś siłę. To jest to, czego obawia się, wydaje mi się, nasz rząd, że widzi w nas jakiś potencjał, który niekoniecznie jest poprawny politycznie w tym momencie.
Dziękuję.
Myślę, że każdy rząd będzie starał się kontrolować organizacje, które są poza jego wpływami, a przynajmniej je rozpoznać z metodami operacyjnymi. Rzecz w tym, żebyśmy funkcjonowali na jasno określonych zasadach, tak? Zgodnych z prawem. Co nam wolno, co nie wolno, a nie po to, żebyśmy łatali tam jakieś bieżące potrzeby PR-owskie, że tak się wyrażę. I to mówię każdego rządu. A jeszcze ad vocem poprzedniego słuchacza, który wspominał nam tutaj o Lidze Chuliganów, to należałoby wyjaśnić jedną rzecz, że Liga Chuliganów jako taka nie funkcjonuje na stadionach. Jest to liga, którą sobie założyli właśnie grupy chuligańskie w ramach porozumień z reguły wewnątrz dużych klubów i swoje, jak że tak powiem, swoją pozycję w tej lidze budują poza stadionami. Także normalny człowiek, który chce przyjść na stadion, nie spotka się ze zjawiskiem tym, tylko musiałby do tych grup należeć, z nimi uczestniczyć, trenować, funkcjonować, żyć, jeździć i jeszcze się bić.
Dziękuję. Proszę bardzo. Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca Grzegorza, jak również wszystkich sympatyków piłki nożnej w studiu. Dzwonię z Białegostoku, mam na imię Kazik. Ja również jestem sympatykiem sportu. Ogólnie sympatykiem sportu jestem, a najbardziej sympatykiem piłki nożnej. I ze względu, że jestem z Białegostoku, no to tam sympatyzuję za Jagiellonią. Natomiast od końca lat 60. jestem sympatykiem właśnie Legii, nie? I zawsze jak Legia gra z Jagiellonią, no przepraszam wszystkich sympatyków Legii, no ale kibicuję Jagiellonii, no ze względu tylko na to, że jestem z Białegostoku. Natomiast co chciałbym powiedzieć, że ogólnie na stadiony teraz, bo już jestem człowiekiem emerytem, na stadion nie chodzę ze względu właśnie na te chuligaństwo, jakie tam ogólnie panuje, chociaż goście, którzy są w studiu, uważam, że do tego grona nie należą, nie? Natomiast z założenia takiego wychodzę, że prawdziwy sympatyk, no piłki nożnej, nie? To powinien nie tylko znać zawodników na dzień dzisiejszy, którzy występują w klubie X czy Y, ale również i tych zawodników, którzy już zakończyli karierę, nie? I powinni też znać, jakie tam wyniki były i tak dalej, i tak dalej. I właśnie mam do sympatyków, do przedstawiciela sympatyków warszawskiej Legii, żeby mi powiedzieli, jak był mecz, który Legia rozgrywała z Atletico Madryt, to był rok 70 lub 71, bo trochę jestem stremowany, tak nie pamiętam, ale chodzi mi, że Legia grała, dziś się mówi w Lidze Mistrzów, grała z Atletico Madryt i żeby mi przedstawiciel Legii powiedział nazwisko chociażby jednego zawodnika, który strzelił bramkę właśnie w meczu Legia Atletico Madryt. No, w tym meczu było zwycięstwo Legii 2-1.
Panie Kaziku, już pan Jacek mówi.
Lucjan Brychczy strzelił jedną bramkę.
Proszę?
Brychczy strzelił jedną bramkę.
A drugą kto?
Nie, no przepraszam, miałem wtedy 11 lat.
No nie, to już trudno. Ale i dalej.
71 rok.
Proszę?
Miał 9 lat, mówi pan Jacek, i pierwszego wymienił, a drugiego nie pamięta, ale mówił, że to był 71 rok.
Może Stachurski, tak. Obrońca.
Nie. Tak, pierwszy Stachurski. Oczywiście tak. No. I drugie to już takie pytanie. A
pozdrawiam serdecznie Jagiellonię Białystok, ponieważ Stowarzyszenie Dzieci Białegostoku jest to jedno z bardziej prężnych stowarzyszeń kibicowskich i wydaje mi się, że Białystok powinien być dumny z, właśnie ze swoich kibiców i kibiców, których Jagiellonia Białystok ma na całym świecie, dosłownie można to powiedzieć, ponieważ jest to jedna z bardziej poważnych grup kibicowskich, którą bardzo szanujemy. Możemy się różnić, możemy nie być w tej samej lidze, czy tej, czy innej, ale bardzo uważamy Białystok i pozdrawiamy.
I drugie pytanie, już tak na zakończenie, ogólne takie pytanie. To jest z transmisji pewnego meczu, gdzie niejaki pan Jan Ciszewski powiedział tak, a ten biały anioł to Włodzimierz Lubański. O jaki to mecz chodziło? Bo ja mówię, bo kibic powinien wszystkim się interesować.
Górnik Manchester City.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam z Panem Bogiem. Są wszystko, nas, są teraz co sobie... miałem do powiedzenia.
Panie Kaziku, są u nas kibice, tak?
No właśnie są. No. Pozdrawiam z Panem Bogiem. Dobrej nocy życzę.
Dobrej nocy też dla Pana. Ktoś chciał, Panie Andrzeju, Pan słowo chciał do Pana Kazika jeszcze?
Nie, ja chciałem tylko powiedzieć, że banda antykomuna z Gdańska też pozdrawia antykomunistyczny Białystok, który pamiętamy jeszcze z 87 roku, gdzie przywitano nas, wówczas mieliśmy jeszcze zgodę, ale jako to, że byliśmy z Gdańska, z Solidarnościowego Gdańska, witano nas no, po królewsku i mam to w sercach do dzisiaj. I te obrazy, i ten hotel, gdzie nie pozwolono nam zapłacić za nic, noszę te obrazy w sercu do dzisiaj.
Dziękuję, proszę bardzo. Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Waldemar z Edmonton.
Witam. Edmonton, Kanada, tak?
Tak.
Proszę bardzo.
Nie jestem co prawda kibicem. No tak się akurat w życiu ułożyło. No, tata mnie nie zaprowadził na boisko. Ale tak sobie myślę, no tak paradoksalnie powiem. Gdybym był wrogiem Polski, to przypuszczałbym, że największym zagrożeniem dla mnie, jako dla wroga Polski, no są nie stocznie, niewielkie zakłady przemysłowe, tylko właśnie kibice. A najgorsi dla mnie byliby organizatorzy. Czyli organizowałbym odpowiednie służby, organizowałbym prowokacje, robiłbym to, co mniej więcej robi, jak się domyślam, prasa niektóra. Krótko mówiąc, panowie organizatorzy, strzeżcie się, wymieniajcie się między sobą informacjami, żeby nie tak jak Filip Adwent, o którym nie będę już wspominał, miał te informacje tylko dla siebie i może jeden kolega i zginął. To był wielki polski patriota, chyba niedawno minęła, o ile pamiętam, czwarta rocznica jego śmierci. Panowie organizatorzy, jesteście bardzo niebezpiecznymi ludźmi dla ewentualnych wrogów Polski. To tyle. Serdecznie, serdecznie wszystkich Was pozdrawiam. Z Panem Bogiem i Maryją.
Bardzo dziękujemy. Z Panem Bogiem. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo.
Witamy serdecznie. Pana imię?
Łukasz.
Panie Łukaszu, słyszymy już Pana. Może Pan słowo powiedzieć do nas.
Więc tak. Jest tutaj rozmowa o kibicach. Mnie interesuje taki problem. Otóż dużo się mówi, że kibice są agresywni i tak dalej, ale ja chciałbym zadać takie pytanie tutaj do prowadzącego i do wszystkich w studiu. Czy przyczyn tego nie należy również szukać w społeczeństwie? Mam tutaj na myśli bezrobocie, problemy z edukacją i tak dalej. Czy to wszystko nie oddziałuje na tych młodych ludzi, że oni właśnie tam, wśród tych wszystkich, nazwijmy to, swoich przyjaciół kiboli, odnajdują właśnie się i jakby chodzi mi o to, czy po prostu sami w społeczeństwie jakby nie wyprodukowujemy tych kiboli. Dziękuję i pozdrawiam.
Dziękuję bardzo.
Raczej nie należy szukać problemów w społeczeństwie, bo jak już tutaj wspominali moi poprzednicy, chuligani omawiają się na telefony i idą się sami bić. Niestety przez to przeplatają się różne grupy społeczne, są to ludzie inteligentniejsi, ludzie, którzy nie udało im się w życiu, po prostu mieli gorszy start. ale raczej każdy się odnajdzie na stadionie, a walk chuligańskich nie ma już na stadionie, są wyeliminowane od parunastu lat, więc nie należy się ich spodziewać na stadionie, tam jest naprawdę bezpiecznie. No.
A pytanie, proszę bardzo,
chciałbym
Łukasz.
Jeszcze dodać, wszyscy panowie zauważyli, że na stadionach są jakby elementy agresywne i jest powszechny tak jakby strach przyjść na stadion, a tak naprawdę nic się tam takiego strasznego nie dzieje. Jest wiele obrazków, gdzie ojcowie przychodzą z małymi dziećmi na stadion i małym dzieciom, dwuletnim, już wpajają tą miłość do klubu i nie boją się, że coś się stanie na tym meczu. Po prostu stadiony są teraz bezpieczne. Taki przykład jest u nas w Chełmży. Pewien kibic był tak związany z klubem, nie bał się, że coś się stanie na meczu. Był tak przywiązany, że przełożył pogrzeb swojej córki, aby być na meczu. To jest...
Ja mam też... Dziękuję. Tak? Przepraszam? Ja mam też takie pytanie, bo wasze stowarzyszenie, czy związek, czy kibice, tacy, można powiedzieć, zapaleni, co robicie, aby no, na przykład przeciwdziałać, prawda? Bo jeżeli wy mówicie, że organizujecie jakąś pomoc, to jak to wasze zaangażowanie też się przejawia w tym, no nie do końca może w resocjalizacji, prawda, w pomocy, ale też przecież wam się przygląda młodsze pokolenie, nieraz to zagrożone, tak jak mówimy, patologia, ale za nią w jakiś sposób jesteśmy odpowiedzialni, bo jeżeli zamkniemy zakład pracy, siada tam wszystko, prawda, nie zabiegamy o właściwe, nie wiem, zatrudnienie, o właśnie funkcjonowanie jakiegoś tam ośrodka, no to tak, a nie inaczej się dzieje. I teraz co wy możecie zrobić, chociaż nie do was należy, nie wiem, stawianie fabryk?
Ja myślę, że odpowiadając troszeczkę cały czas na to pytanie zadane przez słuchacza, ja myślę, że właśnie bardzo dobrze, jeżeli do grup kibiców na stadiony trafią tacy młodzi ludzie troszeczkę pokrzywdzeni przez los, właśnie z różnych przyczyn społecznych, bo moim zdaniem jest to właśnie dla nich wielka szansa do tego, żeby się w życiu odnaleźć, odbić od dna poprzez obcowanie z ludźmi, no, którzy noszą w swoim sercu pewne zasady i którzy tworzą taką bardzo elitarną wspólnotę ludzi, którzy o sobie pamiętają i ci, którzy w świecie kibiców poruszają się naście lat, wiedzą doskonale, że raczej jest ta solidarność, chociażby na przykład w takich trudnych sprawach, jak szukanie pracy tym, którzy ich nie mają, czy nawet jak kibice mają swoje firmy, to często zatrudniają kolegów, żeby im pomóc. No, wiele, wiele takich akcji jest i to działa troszeczkę resocjalizacyjnie. Ja chciałem powiedzieć jeszcze właśnie o tym całym całym bogactwie ruchu i jego wartości związanych właśnie z edukacją patriotyczną. No to jest moim zdaniem ważny punkt odniesienia właśnie dla takiej młodzieży, jak tutaj słyszeliśmy w cudzysłowie trudnej, która może się gdzieś w życiu pogubiła, no bo to jest wskazywanie na wartości, które potrwały, pozwoliły Polakom przetrwać trudne dziejowe jakieś wichry, burze, które też pokazują piękne postacie, często zapominane z naszej historii i uczą pięknych postaw. Janusz Korwin-Mikke, ekscentryczny polityk, kiedyś nawet powiedział, że jakby dzisiaj doszło do powstania warszawskiego, to właśnie ci stadionowi bandyci, jak ich nazywają w mediach, jako pierwsi stanęliby w obronie ojczyzny. Ja się z tym osobiście zgadzam, bo widzę właśnie, jak ten ruch kibicowski, to wszystko, co się na polskich stadionach dzieje, potrafi zaszczepić pozytywne wartości i wielu ludzi wyciągnąć właśnie z tak zwanego marginesu.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Grzegorz.
Prosimy.
Jestem góralem. Dzwonię gratulując wspaniałego programu, po pierwsze. Po drugie, chcę pogratulować kibicom tego, że się łączą. Chcę podziękować za to, że szanują nasze symbole narodowe. I może z tego względu są tak właśnie traktowani i wyzywani, bo jakoś nikt nie wyzywa Kuby Wojewódzkiego za to, że naszą flagę narodową wsadza oficjalnie w gówno. Przepraszam za to wyrażenie. Dziękuję. Pozostaję z wyrazami szacunku.
Bardzo dziękuję. Jak to z tymi właśnie symbolami narodowymi, z waszym patriotyzmem?
Dla kibica symbole narodowe to jest rzecz święta. I niejednokrotnie tego udowodnili klubowe barwy i o tym trzeba rzeczywiście mówić, że prawdziwy kibic ze środowiska kibicowskiego nigdy nie będzie w czapce stał, kiedy hymn państwowy się na stadionie śpiewa, że dla niego sprawa hymnu to jest rzecz wzruszająca, barwy narodowe i jak będzie trzeba, to za nie będzie walczył. I była kiedyś taka sytuacja, też to kto wie, czy to nie była jedna z pierwszych zakłamanych na szeroką skalę sytuacji z tego naszego życia kibicowskiego, kiedy Polska grała na Parc de France, ten słynny mecz w Paryżu i doszło tam do burt na stadionie. No, wszystkie media w Polsce grzmiały, jaki wstyd nam przynieśli, prawda, gdzieś tam na zachodzie Europy i tylko w zasadzie jedna gazeta polska, tylko dlatego, że tam byli akurat redaktorzy tej gazety na meczu, opisali całą sytuację. Okazało się, że Francuzi prowokowali polskich kibiców, podcierając sobie zatki polskimi flagami. No to każdy normalny patriota wiadomo, w jaki sposób reaguje na taką prowokację. I myślę, że jeżeli się właśnie dzisiaj chce w jednym tchem wymienić takie najbardziej pozytywne elementy ruchu kibicowskiego, to myślę, że patriotyzm i właśnie te działalności charytatywne to stoją na pierwszym miejscu. Bo rzeczywiście kibice pokazują, że dla nich ojczyzna to jest bardzo ważna rzeczywistość. Bardzo ważna. I tak samo pokazują właśnie swoją wrażliwość na to, co się wokół nich dzieje. Bo te działalności, o których mówiliśmy tutaj, to też nie po to, żeby, że tak powiem, się chwalić, ale po to, żeby pokazać, że ci tak zwani chuligani to są bardzo wrażliwi ludzie, którzy mają szeroko oczy otwarte i którzy często niestety zastępują instytucje, które powinny pomagać, a nie pomagają, gdzieś nie domagają.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Bawarii. Pozdrawiam państwa kibiców serdecznie, ojca prowadzącego.
Dziękujemy.
Ja byłem, kiedy jeszcze byłem w Polsce, byłem takim zapalonym kibicem Lechii Gdańsk, między innymi Zdzisława Puszkarza znałem, Tomka Korynta, Bobo Kaczmarka i tak dalej, ale przejdźmy, chodziłem często na mecze, moja mama jeszcze swego czasu, będąc w 11 miesiącu ciąży ze mną, w 52 roku też również kibicowała Lechii Gdańsk. Ale do rzeczy, ja pozdrawiam państwa i serdecznie gratuluję państwu zaangażowania, bo wiem, znając tu kibiców niemieckich, czy FC Nürnberg, czy Bayern Monachium, Ultrasów i innych, wiem, jak oni są zaangażowani w życie swojego klubu. Tylko w Polsce mamy do czynienia, zauważmy, nikt do tego nie mówił. Ja chciałbym po swoim stwierdzeniach, chciałbym spytać się, czy moje intuicje są, powiedzmy, słuszne. O co mianowicie chodzi? Przecież ten konflikt między kibicami a tak zwanym państwem czy PZPN-em zaczął się od czasu, kiedy w Polsce zaczęła się sprawa fryzjera i wyszły na jaw na dużą skalę przekręty, korupcja, ustawienie meczów. Ja intuicyjnie czuję, że wśród państwa, oprócz tych grup, powiedzmy, które walczą między sobą, powstał pewien opór, bo wy należycie do ludzi na wskroś uczciwych. I tu jakby w soczewce odbija się, dla mnie PZPN-em jest obecna struktura władzy w Polsce, natomiast kibice to jest jakby naród. I tu są te przeciwstawne opcje, dlatego tak zostajecie zwalczani, bo wy swoją szczerością i walką o to, że jesteście pierwsze rozgoryczeni tymi przekrętami, które zaczęły się za list, a kontynuowanie są zalaty. Te pseudowybory w PZPN-ie, te pseudo
pseudo układy w różnych firmach i klubach sportowych, gdzie przejęli je mocodawcy, którzy chcą na piłce nożnej tylko zarobić i praktycznie dla nich nie liczy się futbol jako pewien kunszt sportowy, tylko klub stał się przedsiębiorczością i to do skali już perwersyjnej. I wy jako kibice, którzy żyjecie niemalże od meczu do meczu, niektórzy wydają ostatnie pieniądze, żeby pójść na mecze reprezentacji, gdzie bilety są horrendalne, nieraz drogie. Wy jesteście rozgoryczeni właśnie tym systemem korupcyjnym i widzicie jeszcze bliżej niż ja tu z mediów i z tego, jak jestem w Polsce, jak przeżarte jest nieprawością cała struktura polskiej piłki nożnej, że nie tylko polskiej, wiemy co się dzieje w FIFA z panem Blatterem, wiemy co się z Platinim dzieje w UEFA, właściwie to jest według mnie FIFA i tu w Niemczech teraz przy okazji wyboru Blattera była dyskusja i mówiono, że FIFA, która ma więcej państw niż ONZ, ponad 208 czy 209 członków, jest tak przeżarto korupcją i wybory są pseudowyborami, to co obserwowaliśmy w PZPN-ie, jak ujawniono Jan Tomaszewski i inni.
Chociaż pan,